Na plakacie można było przeczytać: szczęście sprzedawane w szklanych słoikach. Zadzwoń dziś. A pod tekstem widniał numer telefonu. Wracałem do domu po długim, wyczerpującym dniu pracy, kiedy nagle rzucił mi się w oczy ów plakat, przypięty do starego słupa telefonicznego. Zrobiłem zdjęcie, myśląc, że to całkiem zabawne. Miałem zamiar pokazać to żonie, gdy tylko dotrę do naszego mieszkania, ale pochłonęły mnie inne obowiązki i zapomniałem o tym. Kolacja, zmywanie naczyń, pranie, pakowanie przekąsek dla naszej córki, kładzenie jej do łóżka, a następnie sprzątanie jej zabawek, które zostawiła w salonie. Każdego wieczoru odbywała się dokładnie ta sama rutyna. Następnego dnia obudziłem się, leżąc tyłem do żony. Zawsze musiałem wstawać wcześniej niż ona, żeby zdążyć do pracy, więc po cichu ogarnąłem się i wyszedłem za drzwi. W pracy aktualizowałem ostatni raport wydatków firmy. Większość dni była podobna do tego. W zasadzie płacili mi za gapienie się w komputer przez 9 godzin dziennie i wprowadzanie kilku liczb do arkusza w Excelu. Skończyłem pracę bardzo szybko, więc zdecydowałem się wyjść z biura wcześniej. Pomogło mi również to, że był piątek, a pod koniec tygodnia wiele osób wychodziło około południa. Wracając, myślałem tylko o tym, czym stało się moje życie. Robiłem to często. Zawsze marzyłem o podróżach, kiedy byłem młodszy. Chciałem przejechać kraj lub samotnie przemierzyć Europę z plecakiem na plecach. Wtedy poznałem Kelsey. Nie zrozumcie mnie źle, kochałem Kelsey. To znaczy, wciąż ją kocham. Po prostu nie ma już tej iskry. Kiedy poznajesz kogoś i wchodzisz w związek, czy tego chcesz, czy nie, niektóre z twoich osobistych planów muszą zostać wstrzymane. A potem związek zamienia się w małżeństwo. A potem masz dziecko. A potem musisz zapisać córkę do przedszkola. A potem zdobyć lepiej płatną pracę i pracować więcej godzin i tak dalej. Nie próbuję narzekać na swoje życie, mówię tylko, że nie byłem do końca zadowolony z tego, gdzie się znajduję. Nie określiłbym siebie jako szczęśliwego człowieka. Gdy szedłem do domu tą samą trasą, którą pokonywałem codziennie i z powrotem, przeszedłem obok tego samego plakatu, który minąłem dzień wcześniej. Nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem, ale postanowiłem zadzwonić pod ten numer. Uznałem, że to będzie jakiś żart. Może ktoś po prostu odbierze, powie na drugim końcu "kocham cię" i się rozłączy. A może jest to numer do prostytutki? Nie miałem pojęcia, czego się spodziewać. Zadzwoniłem. Usłyszałem sygnał tylko raz, zanim ktoś odebrał. Halo? Powiedziała kobieta. Cześć, dzwonię w sprawie twojego plakatu, twojego ogłoszenia. O, super, odparła spokojnie. Kiedy chcesz to odebrać? Odebrać co? Słoik, szepnęła, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. O, oczywiście. Zdałem sobie sprawę, że wyszedłem z pracy wcześniej, nie mówiąc Kelsey, więc mogłem po prostu iść odebrać go teraz. A ona się o tym nie dowie. Co to dokładnie jest, to co sprzedajesz? Przecież wiesz, to szczęście w szklanym słoiku, jak było na plakacie. Szczęście najlepiej przechowuje się w szklanych słojach. Są trwalsze niż, powiedzmy, plastikowa torba. Okej. Powinniśmy się gdzieś spotkać? No pewnie, nie chcę, żebyś okazał się jakimś oblechem czy coś, więc spotkajmy się w jakimś publicznym miejscu. Publiczne miejsce, na które się zdecydowaliśmy, było parkingiem Starbucksa, nieco ponad kilometr ode mnie. Nie sądziłem już, że naprawdę zamierzam kupić słoik szczęścia czy czegokolwiek innego. Byłem na 99% przekonany, że sprzeda mi narkotyki. Może w słoiku będzie heroina. Pamiętam, że pomyślałem, o nie, szczęście to pewnie nazwa jakiegoś ulicznego narkotyku, a ja idę na transakcję narkotykową. A co jeśli ona jest policjantką? Czy zostanę aresztowany? Ale coś wewnątrz mnie mówiło mi, żebym szedł dalej i tak też zrobiłem. Stanąłem na zewnątrz i napisałem do niej SMS-a. Jestem tutaj. Odpisała, fajnie, będę za chwilę. Zapytałem, czym jeździsz? Na ekranie mojego telefonu pojawiła się wiadomość. Srebrnym Camry. Kiedy trafił do mnie jej SMS, zobaczyłem, że ów srebrny Camry właśnie podjechał. Zajął miejsce niezbyt daleko od mojego. Widziałem, że w samochodzie nie ma nikogo poza kobietą na miejscu kierowcy, co rozwiało moje obawy o porwanie. Otworzyła swoje drzwi i stanęła na chodniku, rozglądając się dookoła, aż jej oczy spotkały się z moimi. Skłoniłem się lekko, próbując nieformalnie się z nią przywitać. Odpowiedziała po prostu machnięciem ręki, gestem nakazując mi podejść do jej samochodu, co też zrobiłem. Była młoda. Miała może 25 lat, z kręconymi złotymi włosami. Jej skóra była blada i kontrastowała z całkowicie czarnym strojem, który miała na sobie. Pomyślałem, że wygląda tak, jak gdyby na królewnę Śnieżkę nałożyć ubrania jej macochy. Ładny dzień dziś mamy, powiedziała na powitanie. Och, tak, to prawda. Mówiąc szczerze, póki co nie zwróciłem na to uwagi. To ty dzwoniłeś w sprawie słoika, prawda? Tak, to byłem ja. Fajnie. No to masz. Podała mi bardzo mały, szklany słój. nie mógł mieć więcej niż 5 cm wysokości. W środku była lampka. Nie żarówka, po prostu światło. To było tak, jakby ktoś zabutelkował promienie słoneczne. Świeciło nawet w świetle popołudniowego dnia. Wyglądało to jak malutkie słońce albo mikroskopijny wszechświat, istniejący w swoim drobnym, kryształowym domu. Podziwiałem go, nie próbując ukryć zachwytu na mojej twarzy. Niezłe, co? Zapytała. Co to jest? Pytałeś o to chyba ze 3 razy. Moja odpowiedź jest wciąż taka sama. To jest szczęście. Szczęście w szklanym słoju. Co mam z nim zrobić? Zatrzymaj go, powiedziała prosto. Jeśli będziesz miał jakieś problemy, strzel do mnie SMS-a. Zaczęła wsiadać do swojego samochodu. Czekaj, powiedziałem. Myślałem, że to sprzedajesz. Ile to kosztuje? Nie martw się, stary, odparła. Zapłacisz. Zamknęła drzwi, a ja zszedłem jej z drogi, gdy cofała. Co się do cholery właśnie stało? Co ja trzymałem? Spojrzałem ponownie na słoik, a jego blask był po prostu hipnotyzujący. Włożyłem go do kieszeni, ale świecił tak jasno, że byłem w stanie dostrzec jego blask przez spodnie. Zacząłem iść do domu. To, co było ładnym, słonecznym dniem, szybko zmieniło się w deszcz z chmurami spowijającymi niebo. Nie było prognoz, że będzie padać, bo inaczej jechałbym tego dnia do pracy autobusem lub metrem. Biegłem do domu, starając się nie zmoknąć. W końcu znalazłem schronienie, gdy dotarłem do mojej klatki. Podszedłem do drzwi i okazało się, że mój klucz nie był już na moim breloku. Cholera, nie mogę uwierzyć, że znowu go zgubiłem, pomyślałem. Zapukałem do drzwi i powiedziałem nieco donośniejszym niż zwykle głosem: Hej skarbie, to ja, nie wiem co stało się z moim kluczem. Usłyszałem brzęk z drugiej strony drzwi. Kiedy się otworzyły, przywitał mnie duży, gruby mężczyzna z tłustymi włosami i nieuczesaną kozią bródką. Powiedział: Chyba pomyliłeś drzwi, kolego. O, odparłem zdezorientowany. Mój błąd, przepraszam, miłego dnia. Zachichotał głośno, gdy zamykał drzwi. Mieszkanie numer 33. Wiem, że to było moje mieszkanie. Wiem, że tak było. Mieszkałem pod numerem 33 od 5 lat. Ale to nie było moje mieszkanie. Z tego, co mogłem zobaczyć w środku, wszystkie meble były inne, pomalowane na inny kolor. Wszystko było nie tak. Czułem się, jakby ktoś pieprznął mi w głowę, po czym wstrzyknął w ramię morfinę. W tym momencie nic nie miało sensu. Wyciągnąłem telefon, żeby zadzwonić do Kelsey. Chciałem, żeby mnie uspokoiła, powiedziała, że po prostu przez chwilę się pomyliłem. Ale jej kontaktu nie było w moim telefonie. W rzeczywistości nic nie było w moim telefonie. Nie miałem z nią żadnych wiadomości, żadnych wcześniejszych rozmów, żadnych zdjęć. To było tak, jakby mój telefon zresetował się do ustawień fabrycznych. Czy ta dziewczyna jakoś wyłączyła mi telefon, kiedy nie patrzyłem? Po prostu wybrałbym numer Kelsey ręcznie, ale nie mogłem go sobie przypomnieć. Wcześniej znałem go na pamięć, ale teraz już nie. Musiałem wrócić do biura, miałem wszystkie kontakty zarchiwizowane na komputerze w pracy. Ponieważ wciąż padało, wskoczyłem do autobusu, który miał przystanek na skraju mojego osiedla. Jechałem do centrum miasta w kierunku swojego biura, cały czas wpatrując się w moje mokre buty, zastanawiając się, co do cholery się dzieje. Mamy dostęp do naszego budynku za pomocą karty pracowniczej, więc tylko upoważniony personel może wejść do środka. Zawsze trzymam moją kartę dostępu w portfelu, zawsze, ale niespodzianka, nie było jej tam. Nacisnąłem przycisk przy domofonie, którego używali goście z umówionymi spotkaniami lub pracownicy, na wypadek, gdyby któryś zgubił lub zapomniał swojej karty. Hej, tu Tim, musiałem zgubić kartę, mój numer pracownika to... Zatrzymałem się, bo w głowie miałem pustkę. Głos przeszedł przez głośnik. Tim, coś przerwało, jaki jest twój numer pracowniczy? Nie pamiętam, ja... W porządku, po prostu podaj mi swoje pełne imię i nazwisko oraz dział. Finanse, jestem w finansach. Moje pełne nazwisko to Tim Brooks. Sekundka. Około 30 sekund później mężczyzna odezwał się do mnie ponownie. Nie mamy Tima Brooksa pracującego w tym budynku. Czy był pan z kimś umówiony? Zaskoczony cofnąłem się, prawie potykając się o własne nogi. Jeszcze godzinę czy dwie temu byłem w tym biurze. Co się ze mną działo? Czułem, jakbym chorował na nagłego Alzheimera, przechodząc każde stadium w ciągu jednego dnia. Wpatrywałem się w swoje ręce, niepewny, czy jestem we właściwym ciele. Czułem, że świat wokół mnie się rozpada. Nie miałem nad tym kontroli. Siedziałem wewnątrz czyjejś głowy, oglądając świat obcymi oczami. I właśnie wtedy dostałem SMS-a. Od razu rozpoznałem jej numer. To była ta dziewczyna. Ta, która dała mi słoik. Zapomniałem o wszystkim, dopóki nie zobaczyłem jej SMS-a. Hej, co słychać? Spojrzałem na swój telefon oniemiały. Rozgniewało mnie to, że podchodziła do tego tak nonszalancko. Wiedziała, co się dzieje. W jakiś sposób spowodowała to wszystko. Co ty mi do cholery zrobiłaś? Najgorsze dopiero przed nami, odpisała. Byłem astronomicznie bliski tego, żeby po prostu rzucić telefonem jak najdalej we frustracji. Wyciągnąłem swój z kieszeni. Wyglądał bez zmian, wciąż świecił tak samo jasno. Co ty kurwa zrobiłeś? Krzyknąłem na słoik, zdając sobie sprawę, że prawdopodobnie wyglądam jak wariat. Gdy wpatrywałem się w jego lśniące szkło, zdałem sobie z czegoś sprawę. Nie wiedziałem już, jak wygląda twarz mojej żony. Znałem jej imię, no wiem, że zaczynało się na K, a może na C. Nie mogłem sobie jej wyobrazić w myślach. Wiedziałem, że mam żonę, wiedziałem, że tak. Tak, bo miałem córkę. Miałem żonę i córkę. Po prostu nie mogłem sobie wtedy przypomnieć ich twarzy, ani imion, ani urodzin, ani żadnych wspomnień, które z nimi miałem. Wiem, że istniały, widziałem je tego ranka, prawda? Nie mogłem sobie przypomnieć, jak wyglądała, ani jak pachniała. Jaka była nasza pierwsza randka? Mieliśmy ślub, prawda? A co z naszym pierwszym pocałunkiem? Albo moja córka, a może to był mój syn? Może nawet nie miałem dziecka, ale moja żona czy dziewczyna była prawdziwa. Wiedziałem, że jest. Ta myśl mnie rozdzierała. Nie mogłem jej zobaczyć w swojej głowie, nie mogłem teraz przypomnieć sobie ani jednego faktu o niej. Stałem przed tym samym budynkiem, ale nie byłem pewien, dlaczego się tam znalazłem. Czy ja tam pracowałem? Muszę gdzieś pracować. Deszczowi towarzyszył teraz chłodny wiatr. Uderzał w moją twarz, sprawiając, że nos i policzki szczypały. Chciałem wrócić do domu. Chciałem być z nią. Chciałem, żeby było mi ciepło. Chciałem wejść do tej gównianej pracy biurowej, która zapewniała mi dach nad głową. Chciałem tego wszystkiego. Byłem przemoczony, byłem nieszczęśliwy, nie pamiętałem swoich rodziców ani dzieciństwa. Czy w ogóle miałem jakichś przyjaciół? Dlaczego znalazłem się w deszczu? Spojrzałem w dół na swoją rękę. Wciąż ściskałem słoik. Jedynym wspomnieniem z całego mojego życia, które mogłem sobie konkretnie zapamiętać, była ta dziewczyna dająca mi go, mówiąc mi, że to szczęście. Ale to nie przyniosło szczęścia. Przyniosło ból, przyniosło cierpienie. W tamtej chwili byłem bardziej nieszczęśliwy niż kiedykolwiek. Mój telefon zabrzęczał. Rozbij słoik, Tim. Spojrzałem na swoją drugą rękę. Przy zachodzącym słońcu i deszczowym niebie przysięgam, że słoik świecił jaśniej niż jakiekolwiek światło uliczne w pobliżu mnie. Nie stłukłem go, bo wykonywałem jej polecenie. Stłukłem go, bo byłem zły. Rozbiłem go, bo byłem przerażony. Potrzebowałem uwolnienia. Podniosłem rękę nad głowę i jednym szybkim ruchem sprowadziłem ją w dół, roztrzaskując słoik na betonie pod moimi stopami. To ciemne, chłodne powietrze, towarzyszące deszczowi, rozeszło się, jakby było falą uderzeniową, wybuchającej bomby, a ja byłem w epicentrum. Widziałem, jak ciepłe, żółte światło z wnętrza słoika rozprzestrzenia się szybko po ziemi i wznosi się ku niebu. To było tak, jakbym obserwował początki tworzenia się wszechświata, jakby Bóg po prostu pstryknął palcami i powiedział: niech stanie się światłość. Zostałem pochłonięty. Nie widziałem już ulicy, deszczu, ani niczego ciemnego. Czułem się, jakbym spadał w kierunku gwiazdy lecącej szybciej niż prędkość światła. Czułem się, jakbym siedział przed ogniem w mroźną zimową noc, ale to ciepło obejmowało każdy centymetr mojego ciała. I wtedy mrugnąłem. Natychmiast poczułem pod sobą pościel, a moje plecy dotkały lekko pleców mojej żony. Wpatrywałem się w okno. Poranne światło sączyło się przez szybę i lśniło na mojej twarzy. Wstałem z łóżka i chwyciłem za telefon. Był piątek rano. Miałem jednego SMS-a. Daj znać, gdybyś kiedyś potrzebował jeszcze jednego słoika. Zadzwoniłem do pracy i powiedziałem, że biorę L4. Zakradłem się do pokoju córki, przywitałem ją buziakiem i powiedziałem, że nie musi dziś iść do przedszkola. Mieliśmy zamiar spędzić dzień z rodziną. Uśmiechnęła się i wyciągnęła ramiona z ziewnięciem, zanim zwinęła się w kłębek i zasnęła z powrotem. Wróciłem do łóżka i mocno ścisnąłem żonę. Nie puszczałem jej przez wiele godzin. Nasza córka weszła do naszego pokoju i obudziła nas w końcu. Skakała po łóżku i krzyczała, żebyśmy się obudzili. Wczoraj być może uznałbym to za irytujące. Wczoraj wiele rzeczy mogło mnie denerwować, być monotonnymi czy nudnymi. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj wciągnąłem ją pod kołdrę między mnie a Kelsey. Dziś miał być dobry dzień. Dziś byłem szczęśliwy.